Powiedz mi.
Profesor Paweł Nowak, językoznawca i dyrektor Centrum Badań Komunikacji Publicznej UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedz mi, Pawle, skąd się bierze empatia?
To zależy od tego, jaką teorię empatii przyjmiemy, ale ona się bierze z człowieczeństwa, ona się bierze z tego, co dla nas przez bardzo wiele wieków było najważniejsze. Humanizmu, który rozumiemy jako postrzeganie człowieka, jako osoby obdarzonej uczuciami, obdarzonej, kiedyś się mówiło religijnie duszą, dzisiaj się mówi wnętrzem, czyli takiej, dla której świat nie składa się tylko z elementów fizycznych, ale ma także coś w sobie, zwłaszcza ludzie inni, którzy i potrzebują oni, żeby to, co jest w nich, było dostrzeżone i zauważone, podkreślone.
Ale to ustalmy to w takim razie na samym początku. Czy empatia jest właściwa tylko zwierzęciu nazwanemu człowiekiem, czy też innym też?
To spór ideologiczny. Ja jako humanista tradycyjny powiedziałbym, że tylko człowiekowi, natomiast jako humanista nowoczesny, a jesteśmy humanistami, ja jestem humanistą, a ty jesteś humanistką nowoczesną, powiem, że rozumiem empatię innych stworzeń, innych zwierząt i także coraz bardziej mam przekonanie co do tego, że ci, którzy piszą o empatii roślin chociażby, czy innych elementów rzeczywistości, też mają rację. Dla mnie i w tej teorii, o której będziemy rozmawiali, to najczęściej się pojawia, empatia jest rozumieniem emocji innych osób po prostu i innych istot.
I innych istot, czyli mysz, która udziela pierwszej pomocy drugiej myszy, a znamy takie przypadki. Robi to empatycznie.
Tak, tak.
Mam nadzieję, że nasz poziom, nasz ludzki poziom empatii kiedyś wykształci się tak bardzo, że będziemy w stanie dostrzegać, być empatyczni także wobec innych istot. Ale to zupełnie nie o tym.
Wiesz co, ale troszkę o tym, bo to jest też kwestia tego, czy nasz język będzie umiał to nazwać po prostu. Bo my dużo mówimy powiedz mi o języku i dlatego ja tak trochę się asekuruję, trochę tak niepewnie mówię o tej empatii u innych istot, bo język nie nauczył się nazywania tego, co się dzieje u innych istot, innym niż humanistycznym ludzkim językiem. A to trochę słabe.
To prawda, zwłaszcza, że ta humanistyka w centrum cały czas ma człowieka. A w związku z tym solidna robota jeszcze przed nami.
Tak, ale to znowu jest sprawa, którą pewnie kiedyś będziemy omawiali szerzej. Nie wiem, czy w tym cyklu, czy w jakiejś innej, przy jakiejś innej okoliczności. Język musi wyewoluować do tego. Obawiam się, że to będzie trwało długo, bo miejsce empatii wobec innych istot zajmuje język AI po prostu. Zaczynamy mówić znacznie więcej o AI i tam się tworzy cały obszar językowy, który temu jest dedykowany, jakby powiedzieli marketingowcy, przeznaczony do tego obszaru. Natomiast coraz mniej mówimy o zwierzętach i o roślinach i o istotach inaczej niż za pomocą uczłowieczania ich, co jak każdy kij ma dwa końce, jest to miecz obosieczny, bo jednocześnie odbieramy im tożsamość, odbieramy im językową niezależność.
Może jeszcze zdążymy się czegoś nauczyć? Chociaż właśnie, czy empatii można się nauczyć?
O ile rozmawialiśmy jeszcze niedawno, czy przy innej okazji o komunikacji, że jej się da nauczyć, z empatią jest trochę trudniej, bo empatia jednak wymaga podstaw. A te podstawy są podstawami osobowości trochę wychowania, trochę różnych innych rzeczy. Bardzo dużo się w psychoterapii mówi o tym, że są terapie empatyczne, że są terapie, które są ukierunkowane na to, żeby ludzi nauczyć empatii, ale to trwa bardzo długo, bo to najpierw trzeba oduczyć ich skupiania się tylko na swojej racji, bo to tak naprawdę nie na sobie, tylko na swojej racji.
Jeszcze wrócę do tego pytania. Czy empatia jest nam właściwa? Czy to jest biologia?
Nie potrafię odpowiedzieć ci na to pytanie. Z perspektywy tego, czym ja się zajmuję, z perspektywy komunikacji, to jest raczej umiejętność oparta na biologii. Ale czy to jest biologia? Nie wiem, bo biologia wskazywałaby na to, że wszyscy jesteśmy empatyczni.
Wszyscy mamy neurony lustrzane.
Mamy neurony lustrzane, ale z tymi neuronami lustrzanymi, podobnie jak ze wszystkimi innymi teoriami, ja to z jednej strony uwielbiam, z drugiej strony nie znoszę, bo moje życie naukowe trwa 10 lat i to pół wieku za chwilę będzie. I mam takie poczucie, że, znaczy za chwilę to pewnie przesadziłem, ale nie dużo do tego pół wieku. I mam takie poczucie, że 30 lat temu było prościej. Bo była teoria, jedna, jedyna, udowodniona, potwierdzona, niepodważalna. W ogóle mogliśmy robić, stawać na uszach, robić fikołki, a i tak wiadomo było, że na końcu to jest prawda. Dzisiaj w dobie postprawdy, kiedy każda teoria ma kontrteorię, ja nie potrafię ci powiedzieć, czy to jest tak, że ta empatia jest charakterystyczna dla każdego, albo że nie jest charakterystyczna dla każdego. Neurony lustrzane jedni uważają za kluczowe dla empatii, a inni mówią, no co, no jeden z miliona rodzajów neuronów, które są tak samo ważne jak inne neurony, które mamy mniej opisane, mniej medialne są po prostu.
Skoro nauczyliśmy się tabliczki mnożenia, przywołuję ten przykład, bo dla mnie było to traumatyczne doświadczenie, to myślę sobie, że z empatią możemy sobie poradzić. Ale czy to się opłaca? Czy opłaca się być empatycznym?
I tutaj trochę mam z jednej strony trudniej, a z drugiej strony łatwiej odpowiedzieć ci na to pytanie niż na tego typu pytania, które zadawałaś mi wcześniej. Opłaca się dla siebie samego. Tak absolutnie, niepodważalnie, bezdyskusyjnie, bo zaczynasz być głębiej w sobie. Zaczynasz myśleć o świecie trochę mądrzej, w takim rozumieniu, naprawdę przydatnym, takim rozumieniu naprawdę potrzebnym człowiekowi.
Ludzkim. A przecież właśnie w dobie sztucznej inteligencji musimy bardzo uważać na definicję tego, kim jest człowiek.
To prawda, tylko wiesz, tylko to myślenie takie empatyczne i w ogóle bycie empatycznym powoduje, że ja zaczynam widzieć w świecie więcej rzeczy, że ja się robię jak ten procesor, ten chat GPT, o wiele bardziej zaawansowany technologicznie, bo widzę nie tylko te rzeczy, które są oczywiste, bo też pewnie powinniśmy zacząć od podstaw. Człowiek, który komunikuje się z drugim człowiekiem, robi cztery rzeczy. Mówi o tym, co widzi, albo co obserwuje. Mówi o tym, co myśli, nad czym się zastanawia. Mówi o tym, co czuje. I to jest taka rzecz, która w naszej kulturze szczególnie nie jest oczywista. Jak często mówimy ludziom o tym, co czujemy w związku z różnymi wydarzeniami codziennymi albo w związku z takimi wydarzeniami, które nie są właśnie nastawione na oddziaływanie emocjonalne? Sam sobie zadaję pytanie, sam sobie odpowiem. Rzadko mówimy na ten temat. I mówi jeszcze o swoich potrzebach. I znowu, konia z rzędem temu, kto z nas potrafi na co dzień, regularnie, cały czas komunikować swoje potrzeby tak, żeby wióry nie leciały z relacji z drugim człowiekiem, bo ja oczywiście umiem zakomunikować swoje potrzeby.
No proszę przykłady.
Chcę gdzieś wyjść, ktoś mówi chociażby. No i w tym momencie chcę gdzieś wyjść, jest informacją o tym, jeśli to nie jest język empatii, jeśli nie umiem tego zakomunikować właściwie, siedzę tutaj cały czas, mam już dosyć ciebie, w ogóle życie z tobą, to zamknięty klosz, który mi nie daje szansy na rozwinięcie skrzydeł. Ale mogę też powiedzieć, kochanie, świetnie spędzam z tobą czas, cieszę się, że cię mam u swojego boku, ale potrzebuję wyjść na chwilę, żeby odetchnąć innym światem, inną rzeczywistością, bo ona też jest dla mnie ważna. Empatia uczy nas ukierunkowania na drugiego człowieka, na to, co on czuje, ale też jednocześnie opowiadania o sobie bez udawania. To jest kluczowa sprawa. Kiedy definiuję empatię dla siebie, to mówię, empatia to prawda. Empatia to mówienie o tym, jak się czuję w danej sytuacji, czasami sam ze sobą, a czasami z innym człowiekiem, bo też dyskutujemy o tym, w którym momencie zaczyna się empatia, w którym momencie ta empatia staje się pełna, w którym momencie są jakieś etapy empatii. Empatia zaczyna się wtedy, kiedy zaczynasz pozwalać innym osobom, to w ogóle jest dziwnym słowem przy empatii, pozwalać innym osobom, kiedy to, że inne osoby czują coś, jest dla ciebie też ważne. Najprostszy przykład. Ktoś płacze i w tym momencie ja mogę zareagować na milion różnych sposobów, ale kiedy staje się dla mnie ważne, że on płacze i ten płacz jest najważniejszy, a nie to, że mnie na przykład przeszkadza to, że on płacze, bo się skupiam nad czymś innym, albo że ten płacz może oznaczać jakieś wielkie nieszczęście w życiu tego drugiego człowieka, chociaż wcale tak być nie musi, po prostu na razie zacznijmy się skupiać na tym, że emocje drugiej osoby są zawsze dopuszczalne, są zawsze właściwe, że bo to jest drugi etap empatii. Bo najpierw, że pozwalam ludziom na... Pozwalam. Jak widać, jestem chyba szakalem komunikacyjnym, a nie żrafą. Jak ktoś przy mnie płacze, to ja rozumiem, że on po prostu płacze. Po drugie, ja nie próbuję oceniać tego płaczu. Tylko pytam się, co się stało. Jeśli widzę, że ta osoba w ogóle chce mi to powiedzieć, bo jak nie, to ją po prostu zostawiam chwilę. Potem, kiedy już nie ocenię, tylko zapytam o to, jak się czuje, jaką ma potrzebę, no to ten ostatni etap empatii, najbardziej zaawansowany i największy, najtrudniejszy, bycie razem z tą osobą w tych emocjach. Nie bycie w takiej samej emocji jak ta osoba, tylko rozumienie tej emocji. Bo dla mnie w ogóle najkrótsza definicja empatii, moja ulubiona, to rozumiem emocje innych ludzi. I to w ogóle wydaje mi się, że jest kluczowa kwestia. Tylko, że to rozumienie może być albo takie jak illuminatio, nagle mnie olśniło, bo rozumiem te emocje. Albo jeśli tego rozmawiamy o tym jako o umiejętności, no to uczmy się tego, żeby dostrzegać emocje innych ludzi, żeby wyzbywać się potrzeby oceny, żeby w ogóle nie oceniać tych emocji. Po trzecie, żeby zapytać o potrzeby związane z tą sytuacją tę osobę, czego potrzebujesz, ale właśnie takie nie na odwal się, tylko takie prawdziwe, czego potrzebujesz, bo ja chcę ci pomóc. I po czwarte, zrozumieć emocje i potrzeby, w których ta osoba w danym momencie jest.
Co stoi na przeszkodzie, żebyśmy byli empatyczni? Pewnie schematy myślowe, tak jak w wielu innych przypadkach, prawda?
To na pewno, natomiast ja myślę o czymś jeszcze, że dużo obawy wynikające jest z takich różnych kulturowych uwarunkowań, sytuacji, w których ludzie, wydaje nam się, że czy też naprawdę potrzebują empatii, bo to jest na przykład pokazanie słabości chociażby, bo trzeba po prostu w te emocje wejść. I nie mówię tutaj o męskości czy o żeńskości, ale w ogóle ludzie, którzy są bardzo emocjonalni, tacy empatyczni, są traktowani często jako takie osoby, które są nadwrażliwe, nadmiarowe, słabe, takie, że można je wykorzystać. Wtedy szakale zbiegają się, bo czują zwierzynę, że w pobliżu jest żyrafa, która sobie nie poradzi z ich nadmiarem. Po drugie, to jest kwestia też tego, że obawiamy się reakcji innych ludzi. Bo empatyczność wobec osoby zupełnie obcej, takiej, której nie znamy, jest trudna. Nie oszukujmy się, to w ogóle jest taki, tak powiedzielibyśmy, ośmiotysięcznik empatii, że umiesz być empatyczna wobec osoby, której nie znasz i która potrzebuje tej empatii, widzisz to, pytasz ją o to i ona nie odbiera tego ani jako atak, jako agresję wobec niej, ani też ty nie czujesz dyskomfortu spowodowanego tym, że wchodzisz w czyjąś strefę prywatną, bo to też jest bardzo trudna sytuacja. No i po trzecie, konsekwencje empatii, no bo trochę to bierzemy na siebie tak naprawdę w tym momencie, bo trochę to my się z tym musimy mierzyć i dobrze by było, żeby ludzie, którzy często o tej empatii mówią, że to takie jest oczywiste, że jest takie potrzebne, mieli świadomość tego, że rozumienie emocji innych ludzi wymaga później może nie mentoringu, może nie superwizji, ale wymaga na pewno takiego odpoczynku od tych emocji, które nas też w jakiś sposób dotykają, które też w nas są.
No tak, jesteś empatyczny, to jeszcze przez chwilę musisz być odpowiedzialny. I to dotyczy empatii wobec człowieka, rośliny, zwierzęcia.
Tak.
O komunikacji empatycznej profesor Paweł Nowak. Dziękuję.
Dzięki.
Powiedz mi.